Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Richarda Bassa, The ADHD Parenting Guide for Girls, jest praktycznym poradnikiem dla opiekunów córek z ADHD od wieku przedszkolnego po okres nastoletni. Jej punktem wyjścia jest obserwacja, że obraz ADHD kojarzony z wyraźną nadpobudliwością i impulsywnością nie obejmuje wszystkich dzieci. Autor kieruje uwagę zwłaszcza na mniej dostrzegane trudności z uwagą, organizacją, odpływaniem myślami oraz funkcjonowaniem społecznym, które mogą być widoczne u dziewczynek. Publikacja ma pomóc rodzicom reagować na codzienne zachowania bez redukowania ich do złego wychowania lub braku chęci. Z opisu książki wynika, że omawia ona budowanie przewidywalnego środowiska domowego, rozwijanie umiejętności społecznych, samomonitorowanie uwagi oraz pozytywne podejście do ograniczania niepożądanych zachowań. To nie jest podręcznik diagnostyczny ani substytut konsultacji ze specjalistą. Jest raczej przewodnikiem po rodzicielskich decyzjach i komunikacji, skoncentrowanym na potrzebach dziewcząt w wieku od 3 do 17 lat. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, mniej widoczne objawy ADHD u dziewczynek jako punkt wyjścia do lepszego wsparcia. Najbardziej charakterystycznym założeniem książki jest skupienie na tym, że ADHD u dziewczynek może nie odpowiadać potocznemu obrazowi dziecka stale ruchliwego i głośno impulsywnego. Bass zwraca uwagę na trudności, określane jako mniej widoczne, między innymi problemy z utrzymaniem uwagi, organizacją i odpływaniem myślami. Taki punkt ciężkości jest istotny, ponieważ zachowania spokojniejsze z zewnątrz mogą zostać błędnie odczytane jako lenistwo, roztargnienie, brak zainteresowania albo niedbałość. Poradnik zachęca więc rodzica, by patrzył na powtarzający się wzorzec funkcjonowania, a nie wyłącznie na pojedyncze potknięcie w domu czy w szkole. Nie oznacza to, że każda trudność z koncentracją jest ADHD, ani że wszystkie dziewczynki doświadczają go tak samo. Sens tego ujęcia polega na ostrożniejszym interpretowaniu zachowań i na szukaniu wsparcia dopasowanego do realnej przeszkody. Jeśli dziecko gubi tok zadania, zapomina o etapach pracy lub nie zauważa upływu czasu, skuteczniejsza od moralizowania będzie pomoc w uporządkowaniu zadania. Książka wyróżnia perspektywę płciową, ale nie przedstawia dziewczynek jako jednorodnej grupy. Akcentuje potrzebę zauważenia trudności, które mogą pozostać ukryte, gdy dziecko stara się sprostać oczekiwaniu, że ma być spokojne, uprzejme i dobrze zorganizowane. Po drugie, stałe zasady i rutyny jako sposób na zmniejszanie codziennego przeciążenia. Jednym z praktycznych obszarów wskazywanych w opisie poradnika jest tworzenie uporządkowanego środowiska, opartego na jasnych regułach i rutynach. Według tym ujęciu struktura nie ma służyć sztywnej kontroli dziecka, lecz ograniczeniu liczby decyzji, przypomnień i nagłych zmian, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Dla dziewczynki mającej kłopot z uwagą lub organizacją niejasne polecenie, takie jak przygotuj się do szkoły, może zawierać zbyt wiele niewidocznych etapów. Rutyna pozwala podzielić je na rozpoznawalną kolejność, na przykład ubranie się, spakowanie potrzebnych rzeczy i sprawdzenie planu dnia. Znaczenie ma również przewidywalność reakcji dorosłego. Kiedy zasady zmieniają się zależnie od nastroju, dziecku trudniej zrozumieć, czego się od niego oczekuje i jak naprawić błąd. Książka wiąże strukturę z codziennym wsparciem, a nie z karaniem za objawy trudności wykonawczych. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ samo ustanowienie reguł nie rozwiązuje problemu, jeśli są one zbyt liczne, niejasne albo nierealistyczne dla wieku dziecka. Rodzic ma raczej tak projektować środowisko, aby pożądane działania były łatwiejsze do rozpoczęcia, zapamiętania i dokończenia. Taka perspektywa przenosi uwagę z pytania, dlaczego córka nie chce, na bardziej użyteczne pytanie, co utrudnia jej wykonanie konkretnego kroku. Po trzecie, pozytywne rodzicielstwo zamiast eskalacji wokół niepożądanych zachowań. Bass przedstawia pozytywne rodzicielstwo jako podstawę ograniczania zachowań niepożądanych i poprawy więzi między opiekunem a dzieckiem. Nie należy rozumieć tego jako pobłażania ani rezygnacji z granic. Chodzi raczej o reagowanie w sposób, który rozróżnia zachowanie od wartości dziecka, wskazuje oczekiwaną alternatywę i nie wzmacnia konfliktu przez zawstydzanie. W rodzinach,
w których dziecko często słyszy poprawki dotyczące zapominania, spóźniania się, przerywania lub niedokończonych obowiązków, relacja może łatwo zostać zdominowana przez frustrację.
Podejście opisane w książce przesuwa nacisk na dostrzeganie wysiłku, uczenie konkretnych umiejętności i spokojne korygowanie problemów. Jest to szczególnie ważne, gdy trudne zachowanie wynika z przeciążenia, nieuwagi albo problemu z przejściem od jednej czynności do drugiej. Sama konsekwencja bez zrozumienia przyczyny może wtedy nie nauczyć dziecka, co ma zrobić następnym razem. Pozytywna reakcja wymaga nadal jasnego komunikatu o granicy, lecz powinna zawierać wskazówkę możliwą do zastosowania. Zamiast ogólnego "przestań się tak zachowywać", rodzic może kierować uwagę na konkretną czynność i sposób jej wykonania. Wartość poradnika polega tu na łączeniu dyscypliny z empatią. W praktyce celem nie jest idealne posłuszeństwo, lecz stopniowe rozwijanie samoregulacji i zmniejszanie liczby sytuacji,
w których napięcie rodzica oraz dziecka wzajemnie się napędza.
Po czwarte, relacje rówieśnicze i umiejętności społeczne poza oceną szkolną. Książka zalicza rozwijanie umiejętności społecznych do kluczowych obszarów wsparcia.
To ważne rozszerzenie perspektywy, bo ADHD często omawia się przede wszystkim przez pryzmat koncentracji i wyników w nauce. Tymczasem trudności z uwagą, samokontrolą lub odczytywaniem bieżącej sytuacji mogą wpływać na przyjaźnie, rozmowy grupowe oraz poczucie przynależności.
Dziewczynka może na przykład tracić wątek rozmowy, nie pamiętać ustaleń albo wycofywać się, gdy kontakty społeczne wymagają szybkiej reakcji.
Autor nie sprowadza rozwiązania do zalecenia, by dziecko było bardziej towarzyskie.
Podkreślany kierunek to ćwiczenie kompetencji, które pomagają budować i utrzymywać silne relacje. Dla rodzica oznacza to traktowanie sytuacji społecznych jako obszaru uczenia się, a nie jako dowodu osobistej porażki córki. Przydatne jest rozmawianie po trudnym zdarzeniu o tym, co się wydarzyło, jakie sygnały mogły zostać przeoczone i jak można zareagować następnym razem.
Takie podejście wymaga ostrożności, aby analiza nie zamieniła się w ciągłą krytykę. Celem nie jest wymuszenie maskowania cech dziecka ani dopasowania go do każdej grupy. Jest nim zwiększenie rozumienia sytuacji, możliwości wyboru reakcji i dostępu do relacji, w których córka może czuć się bezpiecznie.
Ujęcie społeczne odróżnia poradnik od publikacji ograniczonych wyłącznie do planów nauki i domowych obowiązków. Na koniec, samomonitorowanie uwagi, odpływania myślami i świadomego powrotu do zadania. W opisie książki pojawia się nauka samomonitorowania, mająca wspierać koncentrację,
zauważanie odpływania myślami oraz praktykowanie uważnej świadomości. Jest to temat odmienny od zewnętrznych rutyn, ponieważ dotyczy rozwijania wewnętrznej zdolności rozpoznawania własnego stanu. Dziecko nie zawsze może natychmiast sprawić, że będzie skupione, ale może stopniowo nauczyć się zauważać, kiedy straciło kontakt z zadaniem i korzystać z ustalonego sposobu powrotu do niego.
Taka umiejętność ma znaczenie w nauce, rozmowie, wykonywaniu poleceń i organizacji dnia. Jej wartość nie polega na wymogu nieprzerwanej koncentracji.
Bardziej realistycznym celem jest skrócenie czasu, przez który rozproszenie pozostaje niezauważone.
Rodzic może wspierać ten proces przez konkretne, nieoceniające pytania: co robisz teraz, jaki jest następny krok, po czym poznasz, że zadanie jest skończone.
W kontekście książki uważność nie jest przedstawiona jako uniwersalne lekarstwo na ADHD, lecz jako jedna z praktyk wspomagających obserwowanie uwagi i reakcji.
To istotne ograniczenie, ponieważ złożone trudności nie znikają dzięki samej technice.
Samomonitorowanie działa najlepiej jako element szerszego środowiska, w którym są jasne oczekiwania, adekwatne wsparcie dorosłych i realistyczne wymagania.
Poradnik łączy więc pomoc zewnętrzną z rozwijaniem samodzielności, zamiast przeciwstawiać te dwa kierunki. Podsumowując,
The ADHD Parenting Guide for Girls będzie najbardziej użyteczna dla rodziców, opiekunów i innych bliskich dorosłych,
którzy chcą lepiej rozumieć codzienne trudności dziewczynki z ADHD, a nie jedynie reagować na ich najbardziej uciążliwe skutki.
Może stanowić także punkt wyjścia do rozmowy z nauczycielami lub specjalistami, choć nie zastępuje diagnozy, terapii ani indywidualnych zaleceń medycznych. Jej praktyczna wartość wynika z koncentracji na sytuacjach powtarzających się w domu, w szkole i w relacjach rówieśniczych organizacji, utrzymywaniu uwagi, przestrzeganiu zasad, regulowaniu zachowania oraz budowaniu przyjaźni. Czytelnik otrzymuje przede wszystkim ramę interpretacji zachowań i kierunek reagowania oparty na strukturze, empatii i uczeniu umiejętności.
Na tle wielu ogólnych poradników o ADHD książka wyróżnia się wyraźnym skupieniem na dziewczynkach od 3 do 17 roku życia oraz na potencjalnie mniej dostrzeganym.
Obrazuje trudności z uwagą. Nie zakłada przy tym, że wszystkie dziewczynki mają taki sam profil objawów. Jej mocną stroną jest połączenie perspektywy rozwojowej z konkretnymi obszarami rodzicielskiego działania, takimi jak rutyny, pozytywne granice,
kompetencje społeczne i samomonitorowanie. Warto czytać ją jako praktyczne uzupełnienie profesjonalnej pomocy, szczególnie gdy rodzina szuka języka, który nie stygmatyzuje dziecka,
a jednocześnie pozwala jasno i konsekwentnie odpowiadać na trudne sytuacje. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Bass, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.